Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji W dialogu o Bogu. Gościem Bogny Bohdanowicz jest dzisiaj Gutek. Muszę zapytać o imię, ponieważ nawet nie wiem dobrze. Wszyscy tutaj mówią do ciebie Gutek, więc ja też. Ale jakie to imię?
Moje imię, którym Bóg mnie wezwie kiedyś, liczę na to i wierzę w to, że powie: Eugeniuszu, wejdź do mojej chwały. Mam na imię Eugeniusz. Imię Gutek, jest to pewna historia, tak mi ją przekazano. To była taka niespodzianka taty dla całej mojej rodziny. Otóż mogłem się nazywać, być nazwany każdym imieniem, ale nie imieniem Eugeniusz. A tato zrobił taką niespodziankę, że właśnie to imię zostało nadane mi na chrzcie. I dla wszystkich to było wielkie zaskoczenie. Jak byłem mały, uczono mnie wypowiadać zdrobniale imię Eugeniusz, a to imię brzmi Genio. I z tego genowania wyszło Gucio. I odkąd pamiętam, to co pierwsze słyszałem, gdy mnie wołano, to było Gucio. Do dzisiaj tak mówi na mnie najbliżsi przyjaciele, moja żona, moje dzieci, nawet moi rodzice. Także jest taka historia i to jest jakby takie imię, które też pasuje trochę do mnie, choć naprawdę urzędowo jestem Eugeniusz. Urzędowo i chrzcielnie. Jedno i drugie imię lubię, ale od pewnego momentu się to stało. To nie było tak zawsze. Nie lubiłem kiedyś Eugeniusza, a polubiłem Eugeniusza i polubiłem wiele innych rzeczy. I było to związane ze szczególnym momentem mojego życia, o którym myślę, że będzie okazja tu powiedzieć.
Niech Państwo nie zmyli Gucio. Eugeniusz jest mężczyzną bardzo dobrze zbudowanym, wyjątkowej postury i nie wiem, no mnie Gucio do Ciebie trochę nie pasuje. Jest jakaś taka delikatność w tym określeniu. Ale wróćmy do tego, co jest najważniejsze w naszej rozmowie, mianowicie do wydarzenia, które było chyba jakimś swoistym przełomem. Powiedz, zanim do niego dojdziemy, z jakiego domu wychodzisz i czy wiara w Jezusa była czymś oczywistym w Twoim dzieciństwie?
Wywodzę się z rodziny katolickiej i tradycje pielęgnowaliśmy w naszym domu rodzinnym. Natomiast jeśli sięgam pamięcią wstecz, to nigdy nie miałem osobistej relacji z Bogiem. Nigdy takiej relacji rodzice, o takiej relacji ani mi nie mówili. Ciężko mi też było taką relację zobaczyć w ich życiu. Dlatego wiara w Boga kojarzyła mi się z pewnym rytuałem, który muszę wypełnić. Z chodzeniem do kościoła, z przeżywaniem pewnych okresów. Nie chcę użyć liturgicznych, nie chcę użyć tego stwierdzenia. Z wykonywaniem pewnych czynności niezrozumiałych dla mnie, nie mających też w pewnym sensie głębszego znaczenia.
Czy przyszedł taki moment w twojej młodości, kiedy zacząłeś kontestować Kościół i tą tradycję?
Nie kontestowałem tego nigdy tak do końca, dlatego że był we mnie pewien lęk z tym związany. Natomiast wiedziałem, że postępuję w wielu sytuacjach życia bardzo, bardzo źle. I nigdy nie było jakiegoś takiego buntu konkretnego przeciwko Kościołowi, bo Kościół mi się kojarzył z Bogiem, którego nie rozumiałem i nie znałem. Natomiast bałem się w jakikolwiek sposób wykazać swój bunt, ale wiele rzeczy mi się nie podobało. Nie podobało mi się to, że wysyłają mnie tam na siłę, nie podobało mi się, że muszę się modlić, nie podobały mi się okresy jakiegoś postu wielkiego. To było dla mnie niezrozumiałe. Ja nie widziałem sensu tych rzeczy, że powiedzmy musiałem pościć w piątki, że musiałem bardziej pościć w okresie Wielkiego Postu, czy też kompletnie nie rozumiałem postu w Wigilię, kiedy tuż Boże Narodzenie, tyle potraw przygotowanych. Ja wielu rzeczy nie rozumiałem, po prostu robiłem coś mechanicznie, czego nie rozumiałem. Tak jakby ktoś kazał mi dzisiaj kopać w środku zimy, gdzie ziemia jest zmarznięta, jest 30 stopni mrozu na dworze, daje mi szpadel i każe mi kopać. I nie mówi po co. Dla mnie te czynności były po prostu trudne i niezrozumiałe. I pamiętam taką historię, ja myślę, że do tego dojdziemy powoli, ale już powoli zacznę zdradzać, że kiedyś, gdy już świadomie, będąc na Eucharystii, odkryłem pewną odpowiedź, to byłem zszokowany. Kiedy kapłan podczas Eucharystii wypowiada taką formułę: Pan z wami, my odpowiadamy i z Duchem Twoim. I kapłan wtedy mówi: w górę serca. A ja odpowiadałem: znosimy jego Pana. Znosimy jego Pana. Nie wznosimy je do Pana, tylko znosimy jego Pana. Bo to bardzo mocno korespondowało z tym, że Bóg dla mnie był ciężarem. Niezrozumiałe gesty, niezrozumiałe czynności, które trzeba znosić. Stąd, kiedy podczas jednej Eucharystii usłyszałem, jak jeden z wierzących, to było widać po nim, po tym, że był uśmiechnięty, po jego oczach, po tym, że był szczęśliwy, że był w tym miejscu, w którym był, czyli na Eucharystii, jak odpowiedział głośno i to płynęło z serca, tak jak się mówi, gdy się kocha, wznosimy je do Pana. Ja wtedy zrozumiałem swoją głupotę, a zarazem też niewiedzę i to położenie, w jakim się znalazłem.
No to dojdźmy do tego momentu, w którym zmienia się podejście do Boga, do Jezusa, do Kościoła.
To jest tragedia. Dlaczego tragedia? Dlatego, że przypominać muszę sobie bardzo przykre wydarzenia ze swojego życia. Ciężko jest zreferować kilkanaście lat, w których człowiek popełniał wiele błędów. W zasadzie nie wiem, kiedy się zaczęła moja tragedia życiowa. Wtedy chyba, kiedy tak naprawdę zacząłem odchodzić od Kościoła, bo Kościoła nie rozumiałem. Nie rozumiałem wielu rzeczy. Nie rozumiałem, że tego, że się muszę spowiadać, bo nie wiedziałem po co. Kompletnie nie rozumiałem mszy świętej. Zacząłem uciekać od tych rzeczy. Siłą rzeczy też zauważyłem, że w moim życiu pojawia się grzech w bardzo konkretnych sytuacjach, bardzo konkretne czyny, bardzo konkretne wydarzenia, który też jakby zabija we mnie te resztki pragnienia bycia dobrym człowiekiem. Bo dla mnie wiara kojarzyła się jakoś tak wewnętrznie zawsze z tym, że trzeba być dobrym człowiekiem. To dla mnie było takie bardzo, bardzo istotne i to mnie zawsze jakby ostatkami, resztkami tych dobrych pragnień pozwalało jakiś robić taki rachunek sumienia, że jestem zły. To był taki rachunek sumienia człowieka, który już nie ma nadziei. Jestem zły i nie mam pomocy znikąd. Nie wiem, kiedy to się zaczyna, ale to się jakoś tak zaczyna, że nie wiadomo, kiedy się zaczyna, że człowiek widzi, że nie panuje nad swoim życiem, że nie panuje nad poszczególnymi dziedzinami tego życia. Szybko się zorientowałem, że w zasadzie katalog siedmiu grzechów głównych to jest mój problem. To się nie stało tak, jak to, że się spada z drzewa i już się jest złym, lub że się wstaje rano i już się jest złym. Z mniejszego zła do większego się dochodzi, z mniejszego zła idzie się w to większe i nie można się zatrzymać. I to ta gangrena jakby atakowała wszystkie sfery mojego życia. To ma głębokie korzenie też z relacją, jaka panowała w moim domu, z relacją, jaka panowała między mną a moimi rodzicami. Moi rodzice nie mieli czasu z racji pracy zawodowej, wychowywała mnie babcia. I ja nie przypominam sobie rozmów takich o życiu z moimi rodzicami. Nie przypominam sobie rozmów takich, być może takie rozmowy były, ale ja po prostu sobie nie przypominam. One nie miały takiego wydźwięku, żeby pozostawiły we mnie taki ślad. Nie przypominam sobie jakichś wspólnych wyjazdów gdzieś. Nie winię za to rodziców, bo to były takie czasy, że rodzice musieli pracować, praca zawodowa była ważna. No, relacja między dzieckiem a rodzicem sprowadzała się do tego, że rodzic jest, zaopatruje podstawowe potrzeby życiowe, ale nie przypomina sobie rozmów takich życiowych, tak. Kiedy się pojawiły pierwsze problemy z dojrzewaniem, pierwsze problemy z poznawaniem mojej seksualności, ja nie miałem o kim z tym porozmawiać. Były jakieś reakcje organizmu mojego, na które jakby nie umiałem odczytać, co się ze mną dzieje i nie wiedziałem, z kim o tym porozmawiać. Wysłałem rodzicom jakieś tam sygnały, ale nie było tej komunikacji zwrotnej. No i tak wszedłem w świat doświadczeń seksualnych, w świat nieczystości. O jakich sygnałach mówię? Powiedzmy, zetknąłem się kiedyś z pornografią w postaci kart, takich do gry. Gdzieś tam koledzy te karty pozyskali i to wywołało we mnie tak ogromną reakcję mojego ciała, tak jakby dotknęły mojego somatyzmu, że musiałem to napięcie rozładować. Tak doświadczyłem po raz pierwszy w życiu, czym jest samogwałt. No i z jednej strony ta odrobina przyjemności zamieniła całe moje życie w koszmar, doprowadzając do tego, że później już nie czerpałem z tego przyjemności w żaden sposób. Ja czułem gdzieś to, że to jest złe, natomiast nie było jakby dla mnie, nie miałem możliwości z kim o tym porozmawiać. Z drugiej strony towarzyszył temu jakiś dziwny wstyd, który też jakby utwierdzał mnie w tym, że nie ma z kim o tym rozmawiać i nie można o tym rozmawiać, ale sygnały jakieś były. Pamiętam taką sytuację, że mój tato znalazł te karty w moim biurku. Te karty oczywiście nie były moje, były mojego kolegi. No ja miałem dramat, bo tak po ludzku, jako młody człowiek. Tato wszedł w posiadanie tych kart i teraz jest pewien obciach, bo muszę jakoś te karty odzyskać, bo muszę je oddać, a z drugiej strony, no co tu oddawać, jak to jest coś bardzo, bardzo złego. Ale mi się wydaje, że tato miał fenomenalną okazję do tego, żeby ze mną porozmawiać i on tej okazji nie wykorzystał, bo kiedy ja go zapytałem, masz coś mego, to on powiedział, co takiego, powiedziałem, że masz moje karty. Tato powiedział, wstydziłbyś się. I na tym jakby zakończyła się cała rozmowa między nami. Dzisiaj, kiedy jestem ojcem trójki dzieci, dla mnie byłby to impuls do tego, żeby porozmawiać, żeby wybrać się z synem na poważną męską rozmowę. Mnie nikt tego nie nauczył, ale ja to czuję, że tak bym zrobił. Ja tego nie miałem i ten problem jakby zdominował całe moje życie. Był taki moment w tej nieczystej podróży, że ja już z tych czynności nie miałem żadnej przyjemności, ale czułem, że jestem niewolnikiem tych czynności, że to muszę robić, nawet po kilka razy dziennie, nawet w różnych sytuacjach. Jakiś minimalny odruch, na który reagowało moje ciało, odruch, który pobudzał obraz, który pozostawał, bo pornografia pozostawia taki ślad w człowieku, że zostaje obraz bardzo, bardzo trwały i ja nie mogłem tego obrazu z siebie jakby wydobyć. Pojawiły się też inne problemy, pojawił się alkohol. Pojawił się alkohol, który też wprowadził mnie w świat uzależnienia, w świat takiego zmagania się z jednej strony z tym, że widzę, że mam z tym problem, ale nie potrafię sobie z tym poradzić. Nie? I to było na takiej zasadzie takiej kwadratury koła. Piję. Dlaczego? Dlatego, że mam pewne problemy, między innymi z tym, że piję, ale tak naprawdę to nie rozwiązuje tego problemu. I to zabija we mnie taką wrażliwość. Zresztą każdy z tych złych czynów, tu by było mi łatwiej powiedzieć, czego ja nie robiłem. Natomiast też nie chcę pobudzać wyobraźni tych słuchających osób. Był to katalog wszystkich grzechów, poza morderstwem i narkotyków, tylko nie używałem narkotyków nigdy. Natomiast wszystko inne chyba było moim udziałem. To były bardzo konkretne sytuacje, które niszczyły moje człowieczeństwo i czyniły mnie niewolnikiem. Ja wiedziałem, że ja muszę to robić. Były takie sytuacje, że ja bardzo wyraźnie, powiedzmy, miałem... Doświadczyłem czegoś, co mnie podnieciło, tak? I moje całe ciało, to co we mnie w środku krzyczało nie, a ja szedłem i musiałem to robić. I to był dramat gdzieś bardzo, bardzo we mnie, samym głęboko w środku, czego nikt z zewnątrz nie widział. Takie głośne wołanie, nie? Ja nie jestem taki, ja jestem inny. Teraz wiem, że to było to, co mam z Boga w sobie. To było dziecko Boże, które jest głęboko we mnie i ono krzyczało, ja nie jestem taki, ja chcę inaczej. Natomiast całe ciało jakby było poddane niewoli.
Dziękuję Ci. stara owca, której ty pomagasz iść. Panie, jesteś dobrym mym pasterzem, dziękuję ci. To ja zbłąkana owca, której ty pomagasz iść. Tylko ty nie zapomniałeś, tylko ty mnie odszukałeś, tylko ty nadzieję dałeś, dziękuję ci. Zawsze i za tobą, pasterzu mój. Nie lękać się już więcej, ani nie bać, to miłość twa. Tylko ona mnie ochroni, tylko ona smutek ukoi. Dzięki niej na skale stoję na wieki już.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Ja byłem w takim położeniu, gdzie chciałem, żeby świat mnie widział i zauważył. Nie? Ja pragnąłem być zauważony, nie? Ja chciałem być zauważony. I jakby gdy się to nie spełniało lub nie było to po mojej myśli, wtedy wpadałem w szał, w furię. Pamiętam, był taki jeden moment, w jednym miejscu spożywaliśmy alkohol z przyjaciółmi, bo to jakby był środek na zaistnienie dla mnie. Spożywaliśmy alkohol z przyjaciółmi i godziłem to ze sportem, ale to było na takiej zasadzie, że powiedzmy wpadałem w jakiś tam ciąg tygodniowego picia, później mówiłem nie piję i uważałem, że tak jest, nie? Widziałem zresztą też, że inni tak żyją. I pamiętam taką sytuację, kiedy z kolegami spotkaliśmy się, żeby spożywać alkohol. Przyszedł mój brat rodzony, jedyny jakiego mam. Nie wiem, czym mnie tak zdenerwował. Być może to był jakiś gest. Ja mówię tylko o swojej sytuacji, jak reagowałem, postrzegałem świat. Być może to było jakieś słowo. Być może słowo wypowiedziane nie takim tonem. Ja wpadłem w taką furię, której nie potrafiłem w sobie opanować. Czułem się, nie byłem aż tak mocno pijany, ale czułem się tak mocny w sobie, że mógłbym, tak mi się wydawało, przerzucać tony, że mógłbym ciężarówkę z ładunkiem podrzucić, nie? Powiedziałem bratu, żeby wyszedł z miejsca, w którym spożywaliśmy ten alkohol. Bardzo po męsku mu to powiedziałem, takim jednym słowem, na w. Oczywiście brat zobaczył, że to nie przelewki. Brat jest 5 lat ode mnie starszy. Zaczął uciekać, ja go zacząłem gonić. I wyglądało to w ten sposób, że biegnąc za nim nie otwierałem drzwi. Te drzwi po prostu wypadały z futrynami. Dogoniłem go. On był zawsze lekkoatletą i uprawiał te sporty związane z bieganiem. Ja natomiast byłem ciężkim atletą. Dla mnie dogonić kogoś to był nie lada problem. Na krótkim dystansie tak, ale na dłuższym. To był dłuższy dystans, ale ja miałem w sobie taką siłę. Nie chcę demonizować, ale to chyba była siła niepochodząca ode mnie samego. Dopadłem go i pamiętam, że go dusiłem. I gdyby się nie pojawił człowiek w tym miejscu, gdzie doszło do tego dramatu, ja bym zadusił swojego brata. Po prostu odebrałbym mu życie. Tak byłem na to nastawiony, tak tego pragnąłem nawet. Rozdzielił nas pewien człowiek. Na całe szczęście, że się pojawił, bo to byłby chyba dramat całej mojej rodziny wtedy. Wiedziałem, że jest ze mną bardzo źle. I te sytuacje, kiedy trzeźwiałem, powodowały, że pogłębiał się jeszcze mój dramat. Ja miałem wtedy doła wielkiego. Bardzo, to był okres, kiedy bardzo mocno myślałem o tym, żeby skończyć z sobą, bo takie życie dla mnie nie miało sensu i już nie było żadnej przyjemności. Dla mnie największą przyjemnością były przyjemności seksualne. Ja już nie czerpałem żadnej radości z tej sfery, więc wszystko się skończyło, więc to nie miało już sensu. Myślałem bardzo poważnie o tym, by skończyć z sobą, nawet sobie to zaplanowałem i pojawił się wtedy kolega. Myślę, wydaje, że mimo, że ja o Bogu nie myślałem, Bóg myślał o mnie i słyszał ten mój jęk i chyba słyszał to wewnętrzne małe dziecko, które było we mnie. Pojawił się kolega, który zaproponował mi, to był 91 rok, to był okres, w którym Polska czeka na przyjazd Jana Pawła II, to były Światowe Dni Młodzieży poprzedzające i kolega powiedział, jedziesz do Częstochowy, a ja mówię, po kielicho tam, a on mówi, papież ma przyjechać, jedziemy go zobaczyć, a my to jedziemy. I pamiętam, że wsiadłem na kacu do tego pociągu, bo dzień wcześniej piliśmy właśnie podczas tej rozmowy i jakby mój wyjazd do Częstochowy nie wynikał z pragnienia serca, ale to ze zwykłej ciekawości, żeby papieża zobaczyć. Nie? To, co żeśmy spotkali w Częstochowie, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i jego, i moje. Myśmy się tam później rozdzielili, co prawda, natomiast ja tam spotkałem kolegę, którego poznałem w 80-tych latach podczas takiej inicjatywy, kiedyś to były OHP, Ochotnicze Chłopcy Pracy w Berlinie. Nasza przyjaźń polegała na tym, że on znał niemiecki, ja byłem duży i on powiedział, my sobie poradzimy. Nie? On chciał mieć takiego dużego kolegę, który go obroni, natomiast no, ja miałem tłumacza. Nie? Kiedy żeśmy wracali z tego OHP-u, to tylko zarysuję, jakim człowiekiem byłem. Mimo fajnego spędzonego czasu, mój kolega mówi do mnie, Tomek się nazywa, mówi do mnie, daj mi swój adres. Ja powiedziałem, po co? A on mówi, no bo cię odwiedzę. Ja powiedziałem, nie będę miał czasu. Takim byłem człowiekiem. I kiedy mój przyjaciel mnie zobaczył i ja go zobaczyłem, ja już wiedziałem, że on wtedy wstąpił na drogę służby Bogu, bo był klerykiem. Był z potrzeby duchowej tam na Jasnej Górze. I wiem też, że Pan Bóg go na mojej drodze postawił. On widząc, bo z człowiekiem grzechu wystarczy zamienić kilka zdań, z człowiekiem, który żyje w grzechu, jeśli się ma Ducha Bożego, no to widać, że tej komunikacji między ludźmi nie ma, nie? Tej komunikacji sercem w serce. I myślę, że mój przyjaciel to zauważył, że ja żyję w innym świecie. Ale złożył mi taką fajną propozycję. Propozycję polegającą na tym, żeby wybrać się do jednego z kościołów. Było to 13 sierpnia o godzinie 20 w kościele świętego Antoniego w Częstochowie. Było tam czuwanie modlitewne grupy ewangelizacyjnej. Ludzi, którzy posługują ewangelizacji na służbie Pana, niosą dobrą nowinę o zbawieniu do więzień, do trudnych miejsc, do akademików, do domów poprawczych, na ulicę, tam gdzie nikt nie chodzi, niosą Jezusa. Dałem się namówić, żeby tam pójść. Nie wiedziałem, z czym się tam spotkam. Natomiast był taki jeden aspekt, myślę, że istotny, że można siebie oszukiwać. Ja próbowałem podczas tych Światowych Dni Młodzieży bawić się jak inni, tylko z jedną różnicą, że ja oszukiwałem, a oni nie. Oni byli szczerzy, a ja grałem. Bo człowiek, który nie żyje z Bogiem, nie jest w prawdzie, a jeśli nie jest w prawdzie, to kłamie. Taka jest zasada. Ja to mocno przeżywałem i też to mocno mnie jakby dręczyło, tak, że ja nie mogę być sobą, a nie potrafiłem być sobą. Byłem już w takim stanie, że ja nie wierzyłem w to, że cokolwiek i ktokolwiek może mi po ludzku pomóc. Po prostu to była dramatyczna sytuacja. Kiedy tam wszedłem, spotkałem się z grupą osób będących w kościele bardzo przyjaźnie nastawionych. I trochę mnie to denerwowało, szczerze powiem, bo nie wiedziałem skąd ta życzliwość, nie wiedziałem, co za tym, myślałem, co za tym stoi. Ale kiedy się zaczęło to całe nabożeństwo, kiedy weszli księża i zasiedli w prezbiterium, wyszedł ksiądz, który rozpoczął to spotkanie. Nie pamiętam, jak to dokładnie przebiegało. W razie bądź każdym dalszą część tego spotkania prowadził człowiek świecki. Pamiętam, że miał obrączkę na ręku i pierwszy raz się z tym spotkałem, że osoba świecka mówiła tak o Bogu. Ja nie pamiętam teraz, co mówił, ale wiem, że byłem poruszony tym, co mówił. On był w strasznej przyjaźni z Bogiem. Miałem wrażenie, że był z Bogiem w McDonaldzie i nie wiem, czy wtedy były McDonaldy, ale że był z Bogiem na jakiejś imprezie i tak mówił, jakby był z Nim w niesamowitej relacji. To było dla mnie coś nowego, to było nowum i ja nie wiedziałem, że tak można z Bogiem obcować. Ja nie wiedziałem, że można być z Bogiem w takiej relacji. Ja nie wiedziałem, że Bóg jest tak bliski i tak osiągalny. I to, co mówił ten człowiek? Mówił o miłości. Mówił, że Bóg jest miłością. To każde wypowiadane przez niego słowo odbijało się gdzieś tam właśnie wewnątrz mnie i zadawało mi taki ból polegający na tym, że ja tak chciałem żyć, a wiedziałem, że nie umiem tak żyć. To chyba jakby była odpowiedź na pragnienie tego mojego dziecka wewnątrz mnie. Ta miłość, czułem, że to małe dziecko we mnie, to dziecko Boże we mnie, że ono pod wpływem tych słów jakby rośnie i nie daje mi spokoju, jakby chciało się we mnie narodzić, tak jakbym był w ciąży, nie? Takie dziwne, no tak to sobie kojarzy. I to było takie wewnętrzne napięcie. Ja, ciężko mi było słuchać tych słów, bo wiedziałem, że to, mnie to strasznie męczyło. A z drugiej strony, z jednej strony chciałem jakby wyjść, a z drugiej strony chciałem jakby zmienić swoje życie. Byłem taki wewnętrznie rozdarty, jakbym miał dwa głosy w sobie. I nagle na to wszystko pojawia się głos, którego nie mogę zapomnieć do dzisiaj. To był głos, wierzę, że to był Boży głos. Ten głos mi też czasami teraz do dnia dzisiejszego towarzyszy. To był głos, który brzmiał dokładnie tak. Jeśli chcesz, mogę zmienić twoje życie. Ja wiedziałem, że to nie jest moje. Ja wiedziałem, ja taki głupi nie byłem. Logika tych wydarzeń, ułożenie tych wydarzeń wszystkich, te wszystkie pragnienia bardzo mocno mi mówiły, że to jest głos Boży we mnie, że ten głos Boży woła we mnie. Jeśli chcesz, mogę zmienić twoje życie. Jakby zmuszał mnie, choć był tak delikatny i subtelny, żebym powiedział, że chcę.
Nie zastanawiał się długo, kiedy stwarzał świat. Podpowiedzią była miłość. Morza, jeziora i lasy, potem deszcz i wiatr. Wszystko wzmocnił swoją siłą. Stworzył świat, bo nie chciał zostać sam. Uczyńmy kogoś podobnego nam. Teraz jestem do niego podobny. Te same oczy na co, a dłonie niosą miłość. Jestem do niego podobny. Wystarczy jeden krok, a on dokończy wszystko swoją siłą.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Nikt mi nie musiał tłumaczyć, gdzie mam z tym iść. Wiedziałem, że jest konfesjonał, w którym nie byłem wieki i w którym nigdy nie byłem chyba szczerze, może podczas pierwszej komunii świętej. Pamiętam, że tam się wyspowiadałem. Wywaliłem to wszystko, co czułem w danym momencie. Nie miałem przygotowania do tego, ale wiedziałem, że gdybym nie poszedł, to bym chyba, gdybym wyszedł, to już by było po mnie. Kiedy po spowiedzi wróciłem, już mnie nic nie interesowało. Pamiętam, że upadłem tam na ziemię i byłem przeszczęśliwy. Upadłem z wdzięczności, bo poczułem relację, której nie czuję się godny. Bo poczułem się jak człowiek strasznie splamiony grzechem, ale który stoi przed kimś, komu to w ogóle nie przeszkadza. poczułem to spojrzenie Boże na sobie, jakby zacząłem wiele rzeczy rozumieć, nie? Tak bym wszedł w inną, zupełnie w inną rzeczywistość, a towarzyszył temu przede wszystkim ogromny pokój serca i taki wewnętrzny błogostan, takie wewnętrzne ciepło. I czułem, jak się odbudowuje wartość mnie samego, że zacząłem o sobie też myśleć inaczej w tym momencie. No i następnego dnia, kiedy przyjechał papież, kompletnie nie rozumiałem, o czym mówi, kompletnie nie wiedziałem, o czym mówi, ale strasznie chciałem go słuchać. Strasznie chciałem go słuchać. No nie wiedziałem, o czym mówi, bo ja Kościoła nie rozumiałem. Wiedziałem, że się muszę wszystkiego nauczyć. Zaczęła się fenomenalna przygoda polegająca na tym, że jak wróciłem do domu, to zauważyłem, że nie mam problemu z tym, z czym miałem do tej pory problem. Że nie mam pragnień związanych z nieczystością, że nie mam pragnień związanych z alkoholem, że nie palę papierosów, które rzuciłem, że staję się taki łagodny w stosunku do rodziców. I tu się zaczęła wspaniała edukacja Pana Boga. Otóż nie wszystko było do końca takie słodkie po powrocie, tak? Bo człowiek normalnie żyje. Pojawiły się, no jeśli żyje w relacji z rodzicami, które też no, były takie, jakie były, pojawił się tam pewien problem polegający na tym, że doszło do jakiegoś spięcia na tle egzystencjalnym. No zdenerwowałem się, odezwał się stary człowiek, wyszedłem z takim zamiarem, że pójdę się nachlam. Bo ja wiedziałem, jak się problem rozwiązuje. Ale kiedy wyszedłem, to nie wiedziałem, którędy iść. Z tego miejsca były dwie drogi. Jedna prowadziła koło cmentarza, druga koło kościoła. Nie wiem, dlaczego poszedłem koło kościoła, ale gdy się pojawiłem na wysokości kościoła, a szedłem do knajpy, poczułem w sercu takie przynaglenie, wejdź. I to był jakby ten sam głos, który słyszałem wtedy w Częstochowie, w kościele świętego Antoniego. Wszedłem i wszedłem tuż przed czytaniem Ewangelii. Tuż przed czytaniem Ewangelii. To był ten moment mszy świętej. I tam, gdy wszedłem, wszystko ze mnie zeszło. To całe napięcie. Ja zostałem do końca mszy świętej. Nie było grzechu ciężkiego. Przeprosiłem Boga za to wtedy, jak umiałem. Przystąpiłem do komunii i czułem, że zostałem uleczony. I zrozumiałem, że muszę tu przychodzić. Że to jest miejsce, gdzie dostaję siłę i gdzie Bóg wycisza moje wnętrze, gdzie leczy moje wnętrze. Tak Bóg wprowadził mnie w liturgię, w sakramenty.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo, bardzo serdecznie. Razem dziękujemy Państwu za uwagę.
Ja bym chciał jeszcze tak zwrócić się do wszystkich. Jeśli kogokolwiek poruszyło to słowo, to nie bez przyczyny. Dotyka znaczy dotyczy. Zegnij dzisiaj kolana. Nawet jeśli już dawno ich nie zginałeś, nawet jeśli nie czujesz sensu tego gestu, zegnij i poproś. I powiedz, tak jak w tym momencie to czujesz, źle się czuję, nie rozumiem kompletnie, czy też może inaczej chcę zmienić swoje życie. Tak zwyczajnie, Bóg jest i czeka na to słowo, tak jak w moim przypadku czekał na to pragnę. Od tego się wszystko zaczęło. On na siłę nie zrobi niczego. Jest ostatni, ostatni, a ma najwięcej do zaoferowania. Ostatni w kolejce przed naszymi chorymi pragnieniami. Proś go o to, a przyjdzie.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.